Środa 4 października, minęła godzina 18. Dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Piotr Błoński w studiu Grażyna Chmurska i Technik Janik. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Na początek skrót wiadomości. Władimir Putin przestrzega Gruzję przed prowokacją i szantażem. Gruzja gotowa jest zablokować przystąpienie Rosji do Światowej Organizacji Handlu, jeśli Rosja nie zniesie sankcji. Nasza Ukraina, partia prezydenta Juszczenki, wycofuje swych ministrów z rządu i przechodzi do opozycji. Dialog z Iranem nie jest możliwy wobec odmowy wstrzymania przez Teheran wzbogacania uranu, oświadczył Javier Solana. Coraz więcej państw mobilizuje się, by powstrzymać Koreę Północną przed zapowiedzianą próbą nuklearną. Po wizycie w Egipcie Condoleezza Rice, która stara się stworzyć front umiarkowanych państw arabskich, przybyła do Tel Awiwu. Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii otrzymał Amerykanin, genetyk Roger Kornberg. Paryski sąd handlowy wydał orzeczenie o zabezpieczeniu na okres 6 miesięcy dziennika Libération. Jest to formuła poprzedzająca ogłoszenie upadłości. Dziennik przygotowałem wraz z Anną Bernhardt i przy udziale Piotra Kamińskiego, który dokona następnie przeglądu paryskiej prasy, a po wiadomościach europejskich uraczy nas kolejną perełką muzyki klasycznej. Następnie nadamy kronikę teatralną Agnieszki Kumor, notatnik paryski Marka Brzezińskiego, rogatki w redakcji Katarzyny Zawickiej i magazyn kulturalny Sylwii Gips, a na koniec lekcja francuskiego. Tu Paryż RFI, za chwilę wiadomości. Na początek najświeższa. Rzecznik partii prezydenta Juszczenki, Nasza Ukraina, oznajmił, że przechodzi ona do opozycji i zwróci się do prezydenta o odwołanie z rządu należących do tej partii ministrów. Już wcześniej rozmowy Naszej Ukrainy o utworzeniu większości parlamentarnej z prorosyjską partią regionów, socjalistami i komunistami utknęły w martwym punkcie. Tu Paryż, RFI. Nie radzę nikomu w rozmowach z Rosją uciekać się do prowokacji i do szantażu, oświadczył Władimir Putin na Kremlu na spotkaniu z przywódcami grup parlamentarnych, mówiąc o obecnym kryzysie rosyjsko-gruzińskim. Nieco wcześniej prezydent Gruzji Saakaszwili przestrzegał Rosję, że nie może ona nadal zastraszać swych sąsiadów. Rosja nadal ignoruje apele społeczności międzynarodowej o zniesienie sankcji nałożonych na Gruzję po aresztowaniu, a następnie wydaleniu z jej terytorium oficerów rosyjskich oskarżonych o szpiegostwo. Równocześnie minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow, który przed rozpoczynającą się dzisiaj wizytą w Polsce wystąpił w Strasburgu przed Zgromadzeniem Parlamentarnym Rady Europy, twierdził, że działania władz gruzińskich w ostatnich miesiącach miały charakter wybitnie antyrosyjski, łącznie z atakami personalnymi i prowokacjami, mówił. Agencja Reutersa donosi tymczasem z Moskwy, że policja mnoży interwencje przeciw firmom i sklepom należącym do Gruzinów. Korespondent uzyskał ze źródeł policyjnych potwierdzenie, że wydane zostały ustne zalecenia w tym duchu. W uchwalonej dziś prawie jednomyślnie deklaracji rosyjska Duma grozi, że w razie kontynuowania owej antyrosyjskiej polityki Gruzja naraża się na surowszą niż dotąd odpowiedź Rosji. Deputowani potępiają też w tej samej deklaracji, cytuję, szantaż i prowokacje, których dopuściły się władze gruzińskie w stosunku do rosyjskich sił utrzymania pokoju w samozwańczych republikach Abchazji i Osetii Południowej. Ze swej strony prezes gruzińskiego banku centralnego oświadczył, że rząd jego kraju sprzeciwiać się będzie przystąpieniu Rosji do Światowej Organizacji Handlu, dopóki nie zniesie ona sankcji. W przeciwieństwie do Rosji Gruzja jest członkiem WTO i jako taki ma prawo weta. Dodajmy, że jutro w Gruzji odbędą się wybory samorządowe. Kryzys przyczynił się do zwiększenia popularności formacji prezydenckiej oraz stronnictwa pani Zurabiszwili, jedynej partii opozycyjnej, która poparła rząd w tym kryzysie. Dodajmy skądinąd, że Siergiej Ławrow jeszcze w Strasburgu dawał do zrozumienia, że Rosja sprzeciwi się w Radzie Bezpieczeństwa ONZ ustanowieniu takiego statutu dla Kosowa, który zostałby Serbii narzucony wbrew jej woli. Dialog z Iranem jest niemożliwy, gdyż władze w Teheranie uporczywie odmawiają wstrzymania wzbogacania uranu, oświadczył Javier Solana. Ta konstatacja, dosyć oczywista dla każdego obserwatora od wielu miesięcy, nabiera jednak ciężkiej politycznej wagi w ustach europejskiego przedstawiciela i głównego negocjatora w tym sporze. Solana dodał, że obecnie do władz irańskich należy decyzja o tym, czy dialog znajduje się w impasie, czy nie. Zaangażowane w spór mocarstwa, czyli członkowie Stali Rady Bezpieczeństwa i Niemcy, mają wobec tego w najbliższy piątek w Londynie omówić możliwość nałożenia sankcji na Iran, przy czym byłyby to sankcje ograniczone i progresywne, jak się podkreśla. Jednakże Rosja nadal przeciwna jest wszelkim sankcjom i nie potwierdziła przyjazdu swego przedstawiciela na to posiedzenie. Dodajmy, że Iran złożył, a potem wycofał nieoczekiwaną propozycję powierzenia irańsko-francuskiemu konsorcjum produkcji wzbogaconego uranu na swym terytorium. Francja natychmiast odrzuciła tę propozycję, zaznaczając, że można by ją rozważać dopiero po wstrzymaniu przez Iran wzbogacania uranu. Francja opowiada się za sankcjami ograniczonymi, progresywnymi i odwracalnymi. Mamy nadzieję, że Korea Północna wykaże się spokojem i opanowaniem. Ta umiarkowana reakcja rządu chińskiego na zapowiedź dokonania próby nuklearnej przez Fenian kontrastuje z reakcjami wszystkich innych państw próbujących nakłonić Fenian do dialogu. Od najbliższych sąsiadów poczynając, Rosji i Japonii, po Stany Zjednoczone, które określiły tę decyzję jako nieodpowiedzialną. Korea Południowa grozi zamrożeniem swojej pomocy gospodarczej. Niepokój wyraziły Wietnam i Pakistan. Pakistan, który notabene dostarczał Korei Północnej technologii nuklearnej. Szykuje się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. A skoro o materiałach rozszczepialnych mowa, Ukraina zamierza stworzyć w rejonie Czarnobyla skład zużytego paliwa nuklearnego. Obecnie eksportuje radioaktywne odpady ze swych central nuklearnych do Rosji. Za zbudowaniem takiego składu przemawia prosty rachunek ekonomiczny. Po wizycie w Arabii Saudyjskiej i w Egipcie Condoleezza Rice przybyła dziś do Tel Awiwu, skąd udała się zaraz do Ramalli na rozmowę z prezydentem autonomii Mahmudem Abbasem. Amerykańska sekretarz stanu starała się nakłonić państwa arabskie do utworzenia rodzaju frontu umiarkowanych przeciw ekstremizmowi, ale przywódcy Egiptu, Jordanii i sześciu monarchii Zatoki Perskiej odpowiedzieli na to pewną nieufnością. Zainteresowani obawiają się bowiem zakwalifikowania w arabskiej opinii jako sojusznicy USA. Mahmud Abbas poinformował panią Rice, że rozpisze nowe wybory, jeśli w ciągu 2 tygodni Hamas nie przyjmie warunków umożliwiających powołanie rządu jedności narodowej. Głównym warunkiem jest, jak wiadomo, uznanie państwa Izrael i podpisanych przez autonomię zobowiązań międzynarodowych. Mahmud Abbas zapewnił panią Rice, że nowy rząd palestyński będzie właśnie takie poszanowanie wykonywał. Słuchają państwo Paryża, Radio France Internationale. Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii otrzymał Amerykanin, genetyk Roger Kornberg. Piotr Kamiński.
Kornberg jest zresztą dziedzicznie obciążony. Jego ojciec Arthur dostał w roku 1959 Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny, również za badania genetyczne. Tegoroczna nagroda dotyczy badań nad kopiami informacji genetycznych, jakie matka natura składa w genach. Uczenie zwie się to molekularny mechanizm transkrypcji w komórkach eukariotycznych. Eukariotami jesteśmy zaś wszyscy, jako ssaki. Termin dotyczy bowiem organizmów, których komórki mają w środku, znane z lekcji biologii, jądro komórkowe. Nie ma się tu zresztą czym szczególnie chwalić, gdyż drożdże mają je również. Transkrypcja owa, czyli nieustanne kopiowanie informacji z jądra do komórki, ma zaś dla nas ogromne znaczenie. Służy bowiem następnie produkcji białka, z którego jesteśmy zbudowani, dzięki czemu żyjemy, zarówno my, jak drożdże. Rzecz w tym, że właśnie w czasie owej transkrypcji dochodzi do tragicznych pomyłek, które z kolei wywołują choroby, nie tylko raka, ale również choroby krążenia oraz coraz liczniejsze w naszych czasach, a tajemnicze, stany zapalne. Kornberg sfotografował owe procesy z tak ogromną dokładnością, że na jego zdjęciach widać poszczególne atomy. Zarazem zaś zanalizował cały proces transkrypcji, opisał jego uczestników i ich zadania. Zrozumienie tego procesu pozwala nam powolutku doskonalić terapie genetyczne. Spostrzeżono przy tej okazji, że w dziedzinie genetyki właśnie padły w tym roku 2 nagrody, medyczna i chemiczna. Roger Kornberg pracuje na Uniwersytecie Stanforda w Palo Alto w Kalifornii.
Tu Paryż, RFI, oto dalsze wiadomości. Ira skończyła z terroryzmem i wchodzi do świata polityki. Takie wnioski wysunęli międzynarodowi eksperci, którzy przygotowali raport w sprawie irlandzkiej organizacji. Szczegóły Anna Bernhardt.
Jeszcze 3 lata temu IRA była najnowocześniejszą i najbardziej niebezpieczną grupą paramilitarną, świetnie uzbrojoną, uważają członkowie Komisji Niezależnej, którzy pod przewodnictwem byłego dyrektora CIA, Dicka Kerr, opracowali raport. Teraz jednak IRA zdecydowanie odrzuciła terroryzm i przestępcze metody, przechodząc całkowicie w sferę działań politycznych. Czytamy w końcowych wnioskach dokumentu uznanego przez Londyn za historyczny i fundamentalny. Za tydzień mają się rozpocząć negocjacje w Irlandii Północnej dotyczące podziałów i sporów, które toczą się w parlamencie między protestantami i katolikami. Stwierdzenie, że irlandzki ruch wyzwoleńczy skończył z terroryzmem, jest więc ważkim argumentem. Protestanccy posłowie nie chcieli wcześniej dielić władzy z przedstawicielami Sinn Féin, politycznej struktury IRA, a zarazem głównej siły katolickiej w północnej Irlandii, pod pretekstem, że są to terroryści. terroryści. Jeżeli rozpoczynające się wkrótce negocjacje nie zakończą się sukcesem, kraj ten z powrotem wróci pod kuratelę Londynu i częściowo Dublina. Tego rozwiązania jednak chcieliby uniknąć Brytyjczycy i Irlandczycy z południa.
Brytyjski premier Tony Blair spędził zaś ostatnią dobę w Hiszpanii. Na zakończenie apelował wraz z premierem Zapatero o dalsze wysiłki na rzecz zwiększenia konkurencyjności ekonomicznej Unii Europejskiej. Obaj panowie zaznaczali przy tym, że choć gospodarki brytyjskie i hiszpańskie odnosiły w ostatnich latach wielkie sukcesy, potrzeba dalszego przyspieszenia. Ale to okazuje się nie takie proste. Kolejne poważne kłopoty ma europejskie konsorcjum EADS. Wydłużają się bowiem opóźnienia w dostawach najnowszych Airbusów. Anna Bernhardt.
W głównej fabryce Airbusa w Tuluzie nastroje są minorowe. Wczorajsze doniesienia o kolejnych opóźnieniach w dostawach samolotu A380 spowodowały znaczny spadek akcji EADS, blisko 8% tego ranka po otwarciu notowań na giełdzie w Paryżu. Ale opóźnienia oznaczają też kary za niedotrzymanie umowy. Pieniądze trzeba będzie gdzieś znaleźć. Dyrekcja zapowiada plan odnowy, czyli najprawdopodobniej zwolnienia personelu. Zaniepokojony jest również niemiecki minister ekonomii, czemu dał wyraz w komunikacie opublikowanym w Berlinie. Część produkcji bowiem ma miejsce w fabryce w Hamburgu. Francuski premier Dominique de Villepin powiedział, że ma pełne zaufanie do dyrekcji europejskiego konsorcjum i wyraził nadzieję, że obejdzie się bez zwolnień. Niemiecki minister spotka się jutro z dyrekcją EADS, spółki, która w ostatnich czasach często znajduje się na pierwszych stronach gazet, ale zazwyczaj w mało optymistycznym tonie.
Turecki pilot, który uprowadził do Włoch wczoraj wieczorem samolot linii lotniczych Turkish Airlines, został postawiony w stan oskarżenia.
Uprowadzenie samolotu i porwanie osób, takie zarzuty znajdują się w akcie oskarżenia wydanym przez włoski wymiar sprawiedliwości. Hakan Ekinci, 28-letni Turek, oddał się w ręce policji bez żadnego oporu. Wcześniej wypuścił pasażerów samolotu, który wystartował z Tirany i miał lądować w Stambule, ale został uprowadzony w stronę Brindisi. Władze tureckie, które zapowiedziały, że będą się domagały ekstradycji pirata, zastanawiają się nad motywami, jakimi się kierował Ekinci, który jako dezerter uciekł wcześniej do Albanii, gdzie poprosił o azyl polityczny. Jego podanie odrzucono. Władze w Ankarze ostrzegają Włochów, by uważnie rozpatrzyły podanie porywacza o azyl polityczny, zwłaszcza że Ekinci odmówił służby w armii muzułmańskiej pod pretekstem przejścia na chrześcijaństwo, ale jak podkreśla Ankara, już wcześniej był notowany przez policję za nadużycia bankowe i fałszowanie oficjalnych dokumentów. Dezercja, jakoby w obawie przed maltretowaniem go w wojsku tureckim jako zdrajcy islamu, jest więc tylko pretekstem, by uniknąć odpowiedzialności karnej, głosi oficjalna teza. Prasa turecka opisuje pirata jako raczej osobę niezrównoważoną, a prasa włoska zastanawia się, czy będzie można zapewnić bezpieczeństwo papieżowi podczas planowanej za kilka tygodni podróży Ojca Świętego do Turcji.
I na koniec Anna Bernhardt opowie o nadchodzących ciężkich czasach dla francuskich palaczy.
Od 1 września przyszłego roku, jak proponuje komisja rządowa, ma być wprowadzony całkowity zakaz palenia we wszystkich miejscach publicznych, w tym również w szkołach i na ich podwórkach. Palić można będzie tylko na uniwersytetach, w środku, na otwartej przestrzeni. Wyjątkiem będą kawiarnie, hotele, restauracje i dyskoteki, gdzie powinny być wydzielone specjalne palarnie. Te proponowane środki nie mają na celu prześladowań palaczy. Komisja przypomina, że co roku we Francji umiera od 3 do 5 tysięcy osób z powodu biernego palenia. Za nieprzestrzeganie zakazu palenia grozić będą kary grzywny.
Były to wiadomości dziennika. Słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Prasę paryską przejrzy teraz dla Państwa Piotr Kamiński.
Przeciwko Sarkoziemu będę głosować na Ségolène Royal, bez wahania, mówi w Libération. Kto? przodujący działacz socjalistyczny? Bynajmniej. Jeden z ministrów w gabinecie Dominika de Villepin, a więc stały sąsiad Sarkoziego z posiedzeń Rady Ministrów, który woli jednak wypowiadać się w ten sposób anonimowo. Zdaniem dziennikarki gazety minister ów po prostu mówi głośno, co wielu prawicowców myśli z cicha, a ów Chirac-Villepinista, jak go określa, doszukuje się w pani Royal cnót zgoła nie lewicowo-socjalistycznych. Ona pochodzi z prawicowej rodziny, rodziców ma katolików. Tenże minister wyraża przekonanie, że sam prezydent Chirac wolałby zwycięstwo lewicy niż Sarkoziego, bo w wypadku kłopotów z wymiarem sprawiedliwości z lewicą będzie mu łatwiej, ponieważ chce być ostatnim człowiekiem prawicy, który wygra wybory prezydenckie i ponieważ nie znosi Sarkoziego. A do tego jeszcze minister dodaje z szerokim uśmiechem, jeżeli uda jej się ukryć to, że jest wiedźma, w czym pomaga jej wygląd, to ma wszystkie szanse. Tak to sobie rozmawiają politycy o najważniejszych wyborach w Piątej Republice. A zdaje się, że pani Royal rzeczywiście łagodnością nie grzeszy. Inny cytowany w artykule prawicowiec opowiada, jak to spotkał ją parę lat temu w pociągu, przedstawił się jej bardzo uprzejmie i zaproponował wspólną kawę, na co pani Royal odpowiedziała sucho, z prawicowcami nie rozmawiam. Były premier Raffarin jest niezwykle rozmowny na temat jej wad i grozi, że pani Royal może wciągnąć Francuzów w zawrotną spiralę zauroczenie, złudzenie, rozczarowanie. W otoczeniu Sarkoziego mówi się o pani Royal w tonie prześmiewczym, by wyraźnie dać do zrozumienia, że się jej nie bierze na serio. Sam Sarkozy nie kryje wręcz, że ją ma za idiotkę i wyśmiewa przepastną pustkę jej programu. Inni stronnicy Sarkoziego uderzają w tę samą nutę, wyliczając tematy, o których ich zdaniem socjalistyczna egeria nie ma zielonego pojęcia. Przestrzega ich pewien prawicowy deputowany. To świetna kandydatka, nic nie mówi, ale to nieważne. W wyborach prezydenckich ważne są pozory, czytamy w Libération. Tymczasem pierwszy etap selekcji kandydatów w partii socjalistycznej pani Royal ma już za sobą, a przed sobą pierwsze prawdziwe starcie, które może się okazać bezpardonowe, gdyż o ile część prawicy woli głosować na nią niż na Sarkoziego, wśród socjalistów nie zabraknie tych, co zagłosują raczej na diabła niż na nią. Na łamach Le Figaro znajdujemy natomiast komentarz Pierre'a Rousselin na temat sytuacji gruzińsko-rosyjskiej. Komentarz dość charakterystyczny dla części francuskiej opinii publicznej, by warto go było poznać. Rousselin jest zdania, że Moskwa i Tbilisi ponoszą równą odpowiedzialność za niepokojący wzrost napięcia. Przypomina następnie, że choć początkowa przyczyna konfliktu zniknęła, gdyż czterej oficerowie rosyjscy aresztowani pod zarzutem szpiegostwa zostali odstawieni do ojczyzny, Moskwa nie ma najmniejszego zamiaru znieść blokady. Już w czasie poprzedniego kryzysu Rosja, pierwszy rynek gruziński, zatrzasnęła granice dla gruzińskiego wina i wód mineralnych. Konflikt między dwoma krajami wykracza bowiem znacznie poza aferę szpiegowską, którą Tbilisi posłużyło się nieostrożnie w ubiegłym tygodniu, by zwrócić uwagę społeczności międzynarodowej na kwestię Abchazji i Południowej Osetii, gdzie Rosja jawnie podsyca separatyzm. Dla Kremla, gdzie odzyskanie tzw. bliskiej zagranicy jest priorytetem, Gruzja to bête noire, czyli kość w gardle. Odkąd 3 lata temu na fali różowej rewolucji władzę objął tam proamerykański prezydent Michail Saakaszwili. Sprawy nie uległy poprawie, gdy 18 września NATO postanowiło zintensyfikować swój dialog z Gruzją, co stanowi przedostatni etap przed przyjęciem tej byłej Republiki Sowieckiej do sojuszu. Zbliża się listopadowy szczyt NATO, a napięcie rośnie tym bardziej, że Moskwa strawić nie może, iż szczyt ów odbędzie się w Rydze, a więc stolicy kraju, który jeszcze niedawno do niej należał. Gruzja zaś jest tym bardziej na rosyjskim celowniku, że Ukraina musiała zrezygnować ze swych natowskich ambicji na tle konfliktu między prezydentem Juszczenką a premierem Janukowyczem. Moskwa zatem nie popuści Gruzji, której znaczenie strategiczne rośnie, podczas gdy mnożą się gazo- i ropociągi znad Morza Kaspijskiego, omijające Rosję i Iran. W tym kontekście każde podbijanie bębenka może mieć fatalny wpływ na zamrożone konflikty w Abchazji i Osetii. Prezydent Saakaszwili, którego władza jest pod ogniem krytyki, winien unikać zbytecznych prowokacji. Zachód zaś winien zażądać od Rosji, by przestała grozić Gruzji i zdjęła tę nieodpowiedzialną blokadę. pisze Pierre Roussin w Le Figaro. Warto tu przypomnieć, że gdy parę miesięcy temu prezydent Saakaszwili był w Paryżu, nie przyjął go nikt z najwyższych władz francuskich, a szkoda, ich przedstawiciele odkryliby bowiem, o czym mogli się przekonać telewizowie, iż jest to niezwykle elegancki dżentelmen mówiący nieskazitelną francuszczyzną. Le Monde wypowiada się na ten temat w sposób bardziej zdecydowany, pisząc w komentarzu redakcyjnym, że Rosja dysponuje licznymi środkami nacisku na Gruzję, a w tym dwiema bazami wojskowymi, które zobowiązała się ewakuować do roku 2008 oraz poparciem dla separatystów. Z Abchazji wypędzono wszystkich Gruzinów po ostrych walkach w latach 90., a Osetią włada lokalny Wataszka. Obie te republiki żyją tylko z rosyjskich pieniędzy, a Moskwa może w każdej chwili dokonać rozbioru Gruzji. Nie czyni tego, bojąc się reakcji w republikach kaukaskich, wciąż należących do federacji. Gotowa jest jednak na wszystko, by torpedować niepodległość gruzińską, z którą się nigdy nie pogodziła. Tymczasem Gruzja, ojczyzna Złotego Runa, przyjęła chrześcijaństwo w IV wieku i dumna jest ze swej wielowiekowej cywilizacji. Pod rosyjski but wpadła na krótko przed rozbiorami Polski w roku 1736, zagrożona rywalizacją persko-turecką. Po 3-letnim nawiasie z początku tzw. rewolucji październikowej odzyskała niepodległość dopiero po upadku komunizmu. Musimy jej pomóc w jej ocaleniu, konkluduje Le Monde. Na tych samych łamach portret filozofa Roberta Redekera, który ukrywa się obecnie przed islamistami grożącymi mu śmiercią po ostrym komentarzu w Le Figaro, oraz związany z tym samym tematem artykuł niejakiego Daniela Barenboima, światowej sławy pianisty i dyrygenta, który pracuje w Berlinie, gdzie oburzyła go niedawna decyzja zdjęcia ze sceny opery niemieckiej nie nowego zresztą przedstawienia Idomeneusza Mozarta, w którym reżyser pan Hans Neuenfels ukazał na zakończenie obcięte głowy Neptuna, Jezusa, Mahometa i Buddy. Oczywiście bez żadnego związku z treścią utworu, jest to bowiem reżyser postępowy. Barenboim przyznaje, że spektaklu nie widział i ze starannie ukrytą ironią wyraża nadzieję, iż gest reżysera wynikał z absolutnej konieczności dyktowanej przez partyturę Mozarta. Ponadto jednak pisze, że zdjęcie spektaklu ze strachu przed reakcją islamistów oznacza, iż dyrekcja teatru nie widzi żadnej różnicy między ludźmi światłymi a ekstremistami, intelektualistami a dogmatykami, ludźmi kulturalnymi a ograniczonymi. To wyraz strachu, który lubujący się w przemocy koła muzułmańskie pragną właśnie nam narzucić. Szkoda, kończy Barenboim, że Hans Neuenfels nie pozwolił przemówić swoim obciętym głowom, by mogły dać wyraz wielkiej mądrości i głębi ludzkiej myśli, jaką zbiorowo reprezentują.
Był to przegląd prasy w redakcji Piotra Kamińskiego. Słuchają Państwo Paryża RFI. Przez okienko europejskie wyglądnie teraz Anna Bernhardt.
Buty sprowadzane z Azji będą trochę droższe. W Brukseli zapadła bowiem decyzja, by wprowadzić cła antydumpingowe na buty sprowadzane z Chin i Wietnamu. Cła w wysokości odpowiednio 16% i 10%. Spora część producentów unijnych zapewne odetchnęła z ulgą, chociaż te nowe reguły mają obowiązywać tylko przez 2 lata. Komisja Europejska chciała wprowadzić cła na okres 5 lat, ale nie zgodziły się na to państwo liberalne z północy Europy. Głównie dostawcy obuwia, państwa południa, tracące sporo z powodu tanich butów napływających z Azji, argumentowały, że władze Chin i Wietnamu w sposób nieuczciwy wspierają swoich producentów, którzy zwolnieni z podatków i korzystający z wielu ulg mogą sobie pozwolić na ceny dużo niższe od europejskich. Przeciwnicy wprowadzania zapór antydumpingowych mówili półgłosem, że chodzi tu przede wszystkim o włoski przemysł obuwniczy, który nie umiał się przystosować do wymagań rynku. Bruksela ugodowo przypominała więc, że chodzi tylko o buty na skórzanych podeszwach, z wyjątkiem obuwia sportowego, gdyż tego ostatniego praktycznie się już w Unii nie produkuje. Chiny, dodajmy, w 2005 roku wysłały do Europy 1 200 000 000 par butów, z czego 145 milionów objętych było prowizorycznymi zaporami antydumpingowymi, których ważność wygasa jutrzejszej nocy. Stąd też dzisiejsze głosowanie w Brukseli. Kompromis został z trudem osiągnięty. 13 głosów było za i 12 przeciw. W czwartek w Luksemburgu ma zostać uprawomocniona decyzja o wprowadzeniu ceł na buty sprowadzane z Chin i Włoch. Dzisiaj za to w Luksemburgu unijny sąd podjął decyzję o oddaleniu skargi niemieckiego dziennikarza, który zarzucał Komisji Europejskiej próbę zdyskredytowania go i utrudniania pracy. Hans-Martin Tillack nie dostanie więc odszkodowania, którego się domagał. Aby wyjaśnić tę sprawę, należy cofnąć się o kilka lat wstecz, kiedy to niemiecki dziennikarz opublikował poufny raport unijnego biura do walki z defraudacjami. Organ ten, nazwany w skrócie OLAF, podkreślał w swym dokumencie nieskuteczność wewnętrznych dochodzeń Komisji Europejskiej. Skąd jednak ten raport znalazł się w rękach Tillacka? Dziennikarz utrzymuje, że przekazał mu go brukselski urzędnik. OLAF przeprowadził wewnętrzne dochodzenie, kto mógł dopuścić się ujawnienia tajemnicy zawodowej, i zasugerował później, że być może urzędnik został przekupiony. W każdym razie wyniki tego dochodzenia, opierające się tylko na sugestiach, zostały przekazane władzom belgijskim i niemieckim. A prokuratura w Brukseli zareagowała szybko i dosyć bezpardonowo, przeprowadzając rewizję w biurze i domu dziennikarza, konfiskując mu komputer i wszystkie notatki, czyli utrudniając pracę zawodową na jakiś czas, a co więcej, naczerpując jego dobre imię. Unijny rzecznik praw obywatelskich stanął po stronie dziennikarza Sterna, piętnując szykany bez powodów. Tillack zwrócił się ze skargą do sądu w Luksemburgu. Sąd odrzucił jednak jego skargę, twierdząc, że przekazanie przez OLAF informacji władzom krajowym nie wywołuje wiążących skutków prawnych, bowiem mają one pełną swobodę co do kroków, które mają podjąć. Więc nawet jeśli prokuratura przeprowadziła rewizję na podstawie donosu z organu Unii Europejskiej, to wyłącznie ona ponosi za to odpowiedzialność. Sąd odrzucił też wniosek o odszkodowanie, twierdząc, że nie ma wystarczającego bezpośredniego związku między przekazaniem przez OLAF informacji organom ścigania, a szkodą, czyli utratą dobrego imienia przez dziennikarza. Sąd podkreślił zwłaszcza, że ogłoszone przez OLAF zarzuty były sformułowane w sposób hipotetyczny, bez wymieniania nazwiska Tillacka ani tytułu Stern. A propos korupcji, tym razem już dowiedzionej, to według opublikowanego raportu organizacji Transparency International tureckie przedsiębiorstwa są bardzo wysoko notowane w kategorii łapówek. Na czwartym miejscu za Chinami, Rosją i Indiami, co może budzić uzasadniony niepokój w perspektywie przyjęcia Ankary do Unii, czytamy w tym raporcie. Na zakończenie odnotujmy jeszcze, że Senat zaaprobował wcześniejszą zgodę parlamentu francuskiego na przyjęcie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej.
RFI, Radio Świata.
RFI, la radio du monde.
Na nowości muzyki klasycznej zaprasza Piotr Kamiński.
Wszyscy znamy najsławniejszy utwór kompozytora Józefa Kosmy, piosenkę Martwe liście, do tekstu poety Jacques'a Prévert'a, powstałą do filmu Marcela Karnego Wrota nocy. To jedyna piosenka tego imigranta z Węgier, który został Francuzem w roku 1949, gdzie najpierw powstała muzyka, a potem tekst. Przedtem bowiem Kosma skomponował całą serię pięknych piosenek do wierszy Prévert'a, a śpiewali je m.in. Yves Montand i Juliette Gréco. Dzisiaj piękną antologię tych utworów nagrała śpiewaczka raczej operowa, wyspecjalizowana w muzyce barokowej, Françoise Massé, a towarzyszy jej na harfie Christine Icard. Proszę posłuchać, jak brzmi w tym wykonaniu sławny utwór o dziewczynie, co w deszczowym Breście rzuciła się w ramiona ukochanego, który poszedł na wojnę i pewnie zginął. Oto Barbara, Prévert'a i Kosmy.
Toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là, et tu marchais souriante, épanouie, ravie, ruisselante sous la pluie. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest, et je t'ai croisée rue de Siam. Tu souriais et moi je souriais de même. Rappelle-toi, Barbara, toi que je ne connaissais pas, toi qui ne me connaissais pas. Rappelle-toi, rappelle-toi quand même ce jour-là, n'oublie pas.
Słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Kolejna kronikę teatralną Agnieszki Kumar.
W Le Connétable, barze, restauracji i kabarecie w dzielnicy Marais wysłuchałam recitalu Toma Asza. Pod pseudonimem tym kryje się młody polski aktor zamieszkały we Francji, Tomasz Kowalski. Gościł on na naszej antenie w lipcu, gdy opowiadałam Państwu o spektaklu Sytuacje rodzinne pokazanym w Awinionie. Tomasz Kowalski występował tam z międzynarodową grupą przyjaciół napotkanych w paryskim konserwatorium dramatycznym. Obecne przedsięwzięcie miało znów charakter międzynarodowy, bowiem polskiemu aktorowi, który zaprezentował piosenki własnego autorstwa, napisane w języku francuskim, towarzyszyło dwóch muzyków, bułgarski kompozytor akompaniujący mu na pianinie Nicolas Taków i rumuński flecista Marius Ionita. Co uderzyło nas od pierwszych nut, to idealne muzyczne zgranie artystów, ożywiający ich ten sam duch swingu i przekorne poczucie humoru. Marius Ionita pozwalał sobie na lekkie improwizacje, nigdy nie wybijające się na pierwszy plan, lecz oddające podskórny rytm piosenek. Zresztą posłuchajmy.
Je sais, je suis un peu macho. Je suis bien en jean et en maillot. Mais en dessous, je suis sans culot. Je suis mal sale. Qu'est-ce que c'est dur, je te jure. J'ai mon toucher qui touche jamais à tes nichons. Et j'ai mon goût qui veut goûter tes belles régions. Lorsque la nuit tombe dans les plaines, fin des boissons. Je manque de nuit très rapidement pour la chanson. Pour la chanson. J'avoue que je suis un salaud.
Świat to Maasza składa się z późnych ranków, kiedy wymyka się z mieszkania dziewczyny spotkanej poprzedniego wieczora, z dni, kiedy biega w poszukiwaniu aktorskiej roboty, dryfując między naciągniętą do granic wytrzymałości własną moralnością, a pazerną seksualnością modliszkowatych dyrektorek castingów. Z długich wieczorów wreszcie, które spędza sam z psem lub roztopiony w anonimowości wielkiego miasta, którego tak pożąda, a którego nie chce. Język piosenek jest mocny, inspiracji szukać należy u Borisa Viana, ale nigdy wulgarny. Poezja dotyka często bruku, co symbolizuje tytuł recitalu Chciałbym zwymiotować gwiazdy. Słowa tną jak nożem, rzeczywistość każdy dzień jest formą przeżycia. Bohater nigdy nie nurza się w tragizmie, choć nie obca mu megalomania i samouwielbienie. Cynizm jest twierdzą, w której chowa strach przed jutrem. Koncert Tomasza, alias Tomasza Kowalskiego, działa jak odtrutka na nasze własne rozczarowania. Na recital F. Le Connétable udało się aktorowi ściągnąć kilku ważnych dyrektorów paryskich centrów. Czekamy na dalszy ciąg tej pasjonującej przygody.
Je chérie les moments que je passe sur la scène. J'aime bien quand on m'a vu sur les planches pleines de veines. J'irai voir ma séance au ciné tous les jours. Les graves conséquences de la vie pleine d'amour. Et quand je rentre en train, touchez-moi comme si ça. La moutarde posée pour mon tableau que je me fais à la glace en frottant bien le portable au bouton manque de place. J'ai hâte de rencontrer.
Był to magazyn teatralny Agnieszki Kumar, słuchają Państwo Paryża, RFI. Do notatnika paryskiego wpisze się teraz Marek Brzeziński.
W Paryżu od soboty czynny jest międzynarodowy salon motoryzacyjny. Tłum wielki, to też dziennikarze mogą się czuć ludźmi uprzywilejowanymi, że pozwolono im uniknąć wielkiego ścisku i oglądać cudeńka na czterech kołach już na dwa dni przed oficjalnym otwarciem targów. Wrażenia po obejrzeniu tego, co pokazano u wersalskich bram Paryża, są mieszane. Z jednej strony wspaniałe samochody, z drugiej pytanie, na czyją kieszeń? A jest jeszcze trzecia strona medalu, bo to taki medal trójwymiarowy. Chodzi mianowicie o rynek motoryzacyjny. Coraz częściej przebieramy drobniaki w kieszeni i liczymy się z każdym groszem. Takie czasy. Według ekonomistów nie ma w tym niczego nadzwyczajnego, bo po eksplozji lat 90., kiedy to boom ekonomiczny trwał i tak dłużej niż przewidywano, nadeszła chwila zaciskania pasa, czyli to, co nas teraz otacza. Europejski rynek motoryzacyjny cierpi, francuski nie ma się lepiej, a zatem z jednej strony śliczne samochody na salonie, z drugiej spadek o 15% sprzedaży nowych samochodów we Francji. Najbardziej cierpią producenci francuscy, Renault na pierwszym miejscu, a potem Peugeot i Citroën. Stąd trudno się dziwić święcącemu triumfy na torach wyścigu Formuły 1, ale nie w salonach samochodowych szefom Renault, że chcą się związać nie tylko z koncernem PSA produkującym samochody Peugeota i Citroena, ale i z najpotężniejszym producentem samochodów na naszym globie, z General Motors. Na paryskich targach widać kilka wiodących tendencji. Przede wszystkim chodzi o sprawy dotyczące jak najmniejszego zużycia paliwa, czyli też kieszeni, bo ropa naftowa na rynkach światowych osiąga astronomiczne ceny. Stąd propozycje samochodów z silnikami o mieszanym napędzie, trochę prądu, prądu, a trochę oleju napędowego, którego samochód spala 3 litry na 100. Skończyły się czasy gazików czy jeepów pochłaniających hektolitry benzyny. Swoją drogą, jakby się świat, w tym także motoryzacyjny, uniezależnił od ropy naftowej, to by od razu geopolityka stanęła na głowie i układy na naszej planecie nabrałyby nowego kształtu, jak w kupowanym na odpuście fotoplastikonie. Kto wie, czy nie lepszego kształtu. Druga tendencja, która wiąże się bardziej też z kieszenią niż prośrodowiskową mentalnością producentów, to kwestia ekologii. Trzeba jednak przyznać, że Szwedzi z powodów doskonale znanych antropologom z żelazną konsekwencją demonstrują swoją miłość do natury, konstruując ekologicznie przyjazne samochody. Takim też jest najnowszy model Volvo C30. Wreszcie ostatnia tendencja to kształt i poszukiwania konstruktorów prototypów. Nie od parady będzie zauważyć, że w czasie licznych debat na paryskim salonie wiele miejsca poświęca się marketingowi. Okazuje się, że w Europie docelowymi grupami społecznymi, jeśli chodzi o rynek zbytu samochodów, są kobiety i osoby w starszym wieku. Kobiety, bo rytm życia zawodowego i epoka postemancypacyjna, czyli nałożenie na płeć piękną coraz większych obowiązków, sprawiają, że teraz kobieta bez prawa jazdy to zaiste bardzo ekscentryczne zjawisko, prawie takie jak w latach 20. noszenie spodni i palenie papierosów w piwce. A że mimo napływu czarnych, żółtych i ciemnolicych młodych ludzi Europa się starzeje, to i starsze osoby stają się celem speców od marketingu motoryzacyjnego. Nie wiadomo, czy ta feminizacja rynku jest także powodem, dla którego na paryskim salonie dominują bardzo miękkie, opływowe kobiece linie. Nie ma już kanciastych, twardych, męskich kształtów. Jest za to linia przyczajonego kota. Takie są prototypy wspaniałych limuzyn, jakie proponują Peugeot i Citroën. Ten drugi, podobnie jak Renault, uważa, że drzwi będą się otwierały do góry. Trochę tak jak niektórych garnków szybkowarów. Od garnka do kierownicy jest zatem jeden krok, a poza tym, jak FSO mogło wpaść na pomysł, by drzwi do legendarnej syrenki otwierały się do przodu, co kłóci się wprawdzie ze zdrowym rozsądkiem, ale jest na pewno znacznie bezpieczniejsze dla rowerzystów, gdyż tylko się po nich ześlizgną, a nie nadzieją, gdy kierowca samochodu otworzy je gwałtownie, nie zawracając sobie głowy patrzeniem we wsteczne lusterko, czy tam ktoś jedzie za nim, czy też nikogo nie ma, no to mogą być i drzwi otwierane do góry niczym pancerze wznoszącego się do lotu żuczka czy innej biedronki. Walka w klasie coupé między takim Rolls-Royce'em a Bentley'em, obydwa samochody mają po prawie 5000 koni mechanicznych, to śliczna sprawa. Piękne Alfa, śliczne Romeo, imponujące solidnością Merce i Desy, Maserati i Maybachy, czyli samochody karoce wyposażone w najnowsze technologie komunikacyjne, nie mówiąc już o lodówkach na 3 butelki szampana, co biorąc pod uwagę fakt, że w takim Maybachu na tylnym siedzeniu mogą się wygodnie rozłożyć tylko dwie osoby, jest już propozycją, od której w głowach mogą zaszumieć bąbelki. W przyszłość wybiega Mazda ze swoim prototypem przypominającym harta w biegu. Można dotknąć, można przejechać się dłonią, można pomarzyć, ba, myślę, że nawet można dyskretnie polizać. A potem czapkę na głowę nacisnąć i ruszyć na salon sprzedaży używanych samochodów z drugiej ręki. Chociaż tam też nie trafi się na takiego Hotchkissa rocznik 1930 czy na Jaguara typ E 1962.
Tu Paryż RFI na paryskie rogatki zaprasza Katarzyna Zawicka.
Dzisiaj na początek kilka słów o imprezie, która już się odbyła, a którą zapowiadałam w ubiegłym tygodniu. 85. wyścig o Nagrodę Łuku Triumfalnego, czyli bieg kończący Mistrzostwa Świata w galopie, wygrał francuski trzylatek Ray Link, którego dosiadał jockey Stéphane Pasquier. Impreza odbywała się na hipodromie Longchamp w ostatnią niedzielę. Wielki faworyt wyścigu, Japończyk Deep Impact, dosiadany przez Yutaka Take, ostatecznie znalazł się dopiero na trzecim miejscu za jedyną klaczą Frances Pride. Wyścigi oglądało 55 tysięcy widzów przybyłych z różnych stron świata, z czego 20 tysięcy Anglosasów i około 5 tysięcy Japończyków. Liczba telewidzów śledzących wyścigi 8 najlepszych koni czystej krwi szacowana jest na bliską miliarda. Zwycięzca Ray Link przyniósł swojemu trenerowi André Fabre już 7 zwycięstwo w tym prestiżowym biegu. Poza końmi wielką atrakcją imprezy są jak zwykle kapelusze. Konkurs dla posiadaczki najpiękniejszego i najbardziej oryginalnego kapelusza rozstrzygnięty zostanie dopiero w listopadzie. Zdjęcia kandydatek ukażą się na stronach internetowych organizatorów, czyli grupy Berrier i magazynu Le Figaro w drugiej połowie października, pozwalając internautom na wybranie swoich faworytek. Nagrody przyznawane będą w dwóch kategoriach. Pierwsza zarezerwowana jest dla pań, których kreacje stworzone zostały przez zawodowych stylistów i krawców. Druga dla pań, które stworzyły je samodzielnie. I to tyle o tym, co było. Zajmijmy się teraz tym, co będzie. Od 6 do 8 października w Espace Champéret mamy międzynarodowy salon dla kolekcjonerów płyt. Tu można będzie znaleźć unikalne egzemplarze płyt z najróżniejszymi rodzajami muzyki, białe kruki lub po prostu egzemplarze brakujące do kolekcji. Impreza otwarta jest dla wszystkich. Paris sur Mode natomiast przeznaczona jest dla profesjonalistów związanych z modą. Odbywać się będzie od 6 do 9 października w ogrodach Tuileries. Wezmą w niej udział międzynarodowe firmy zajmujące się modą. W tym samym miejscu i w tym samym czasie odbędzie się również salon kreatorów dodatków galanteryjnych. Są to imprezy głównie przeznaczone dla profesjonalistów, mamy jednak i salon, który zainteresuje szeroką publiczność, mianowicie salon turystyczny. Odbywać się on będzie od 7 do 9 października w Pałacu Kongresowym przy paryskim Porte Maillot. Jesień nas opadła, do następnego lata jeszcze strasznie daleko, czeka nas teraz kilka miesięcy ciemnych i ponurych. Jedyna szansa oderwania się od tej ponurej rzeczywistości to wyjazd do ciepłych krajów, albo przynajmniej marzenia. Możemy również wyjechać na narty albo gdziekolwiek indziej, bo w końcu najważniejsza w wakacjach w gruncie rzeczy jest po prostu zmiana miejsca i otoczenia. Salon turystyki pozwoli odkryć miejsca, których jeszcze nie znamy, albo formy wypoczynku, których jeszcze nie próbowaliśmy. Na przykład podróż na pokładzie wspaniałego transatlantyku, albo katamaranem po wyspach polinezyjskich, śladami sztuki nowoczesnej po Nowym Jorku, lub nurkowanie przy brzegach Malezji, podróż poślubną na wyspach Bahama, safari w Kenii, szlaki gastronomiczne w różnych regionach Francji. Nie tylko można będzie spotkać przedstawicieli agencji turystycznych, hoteli, biur turystycznych i innych instytucji zajmujących się organizowaniem wakacji, ale również wysłuchać licznych pogadanek, spotkać autorów książek i felietonów podróżniczych i wysłuchać opowieści o ich własnych podróżach. W roku ubiegłym salon odwiedziło ponad 26 tysięcy osób. W tym roku organizatorzy spodziewają się co najmniej takiego samego zainteresowania, a ja życzę Państwu miłego zwiedzania i przede wszystkim wspaniałych wakacyjnych marzeń.
Były to rogatki Katarzyny Zawickiej. Słuchają Państwo Paryża RFI na magazyn kulturalny. Zapraszam teraz Sylwia Gibbs.
Przypadkowe spotkanie z pisarzem może zadecydować o całym życiu badacza literatury. Claude Schoop wykładał w Instytucie Pedagogicznym w Wersalu, kiedy spotkał na swej drodze Aleksandra Dumas. Chciał być odkrywcą nieznanego lądu, a tak właśnie prezentował się w latach 80. Dumas i jego twórczość. Ostatnia teza doktorska na jego temat została opublikowana w 1902 roku. Następną był doktorat Claude'a Schoopa, Wygnanie i pamięć, 1200 stronic na temat brukselskiego okresu w życiu Aleksandra Dumasa od roku 1851 do 1854. Od tego czasu Claude Schoop opracował edycję krytyczną ponad 20 powieści Aleksandra Dumas. Wydał biografię pod tytułem Alexandre Dumas, le génie de la vie, Aleksander Dumas, geniusz życia, a także powieść Le château de Monte Cristo, trois jours chez Alexandre Dumas, zamek Monte Cristo, trzy dni u Aleksandra Dumas. Wieloletnie obcowanie z pisarzem doprowadziło do odkrycia 10 lat temu nigdy nie wydanej powieści Le Chevalier de Saint-Hermine, Cavalier de Saint-Hermine, mówi Claude Schoop.
Vous savez, j'ai beaucoup écrit sur Dumas, dont une biographie, Et donc c'était en fait une recherche un petit peu marginale que j'effectuais. Et là, je suis...
Wiele pisałem o Aleksandrze Dumas, napisałem m.in. jego biografię i podczas poszukiwań raczej marginalnych znalazłem ślad istnienia tekstu Dumasa, którego nie znałem, a sądziłem, że znam wszystkie. Od tej chwili zaczęło się niemalże śledztwo. Czułem się jak detektyw, który wprawia w ruch swe szare komórki. Moja znajomość Dumasa i jego epoki pozwoliła mi dość szybko dotrzeć do opowieści w odcinkach, której nie sygnalizowano w żadnej bibliografii.
Vite à ce roman, à ce feuilleton qui n'avait pas été signalé dans aucune bibliographie.
A oto kolejne etapy śledztwa, które opowiada Claude Chopp.
Je crois que je devais chercher l'acte de naissance d'une maîtresse de Dumas ou quelque chose comme ça. Et j'attendais qu'on me donne un fichier que j'avais demandé aux archives de la Seine et... En attendant, je compulsais d'autres fichiers et là j'ai trouvé une lettre.
Szukałem aktu urodzenia jednej z kochanek Dumasa. Czekałem na dokumenty z archiwów Sen. Przez ten czas przeglądałem fiszki i znalazłem list przypisywany Dumasowi. Była w nim mowa o długu cesarzowej Józefiny de Beauharnais. Był to list polemiczny, z którego wynikało, że Dumas napisał tekst o Józefinie w czasopiśmie Le Moniteur Universel. Trzeba było ustalić, kiedy Dumas napisał ten tekst. Pomyślałem, że był to okres, w którym pismo nie mogło być oficjalne, gdyż Dumas źle mówił o cesarzowej. Stąd hipoteza, że był to rok 1869. W Bibliotece Narodowej poprosiłem o taśmę. Nie musiałem długo szukać, gdyż powieść zaczynała się w numerze z 1 stycznia 1869 roku. W tym momencie zostałem odkrywcą Ameryki. Byłem zachwycony.
Donc à partir de ce moment-là, j'étais véritable, j'avais découvert l'Amérique, quoi. J'étais absolument ravi.
Claude Chopp poprosił Bibliotekę Narodową o sfotokopiowanie wszystkich odcinków Cavalera de Saint-Hermine, które ukazywały się w piśmie Le Moniteur Universel codziennie przez 9 miesięcy.
On m'a rendu une copie, mais une copie de très très mauvaise qualité, c'est-à-dire le feuilleton étant du format journal, la photocopie avait mangé tout.
Kopia była w bardzo złym stanie, początek był prawie niewidoczny, ponieważ drukowano z dnia na dzień, praca była byle jaka, a tekst pełen błędów. Skanowałem go, a potem długo sprawdzałem, chodząc do Biblioteki Narodowej tam i z powrotem.
Et puis après, il a fallu que je fasse beaucoup d'allers-retours pour vérifier le texte à la Bibliothèque nationale.
Dodatkową trudność stanowiło to, że powieść Cavalier de Saint-Hermine jest nieukończona, co wcale nie znaczy, że Dumas jej nie zakończył.
Problème qui s'est trouvé renforcé du fait que c'était un inachevé qui a peut-être été achevé. Je veux dire par là que il y a d'abord eu trois chapitres que j'ai retrouvé en Tchécoslovaquie, la fille d'Alexandre.
Problem komplikuje się dodatkowo przez fakt, że koniec powieści być może istnieje. Chcę przez to powiedzieć, że najpierw znalazłem trzy rozdziały w Czechach. Córka Aleksandra Dumas, Maria, która odziedziczyła połowę rękopisów ojca, żywiła wielki podziw i szacunek dla księcia Metternicha i podarowała mu przed śmiercią wszystkie rękopisy Dumasa, które były w jej posiadaniu. Metternich, syn wielkiego kanclerza, założył w swym pałacu w Czechach małe muzeum Dumasa. Zamek znacjonalizowali komuniści, kiedy objęli władzę i wszystkie dokumenty pozostały w środku na pastwę myszy. Dokumenty nieznane badaczom literackim. Odnalazłem w katalogu muzeum wzmiankę o trzech innych rozdziałach Cavaliera de Saint-Hermine. Kiedy powieść ukazała się, jeden z moich przyjaciół, sprzedawca autografów, przeniósł mi je w podarunku. Właśnie przyrządzałem posiłek, więc otworzyłem kopertę po jego wyjściu i zobaczyłem trzy dalsze rozdziały Cavaliera de Saint-Hermine, nigdy nie wydawane. Dowód, że powieść była jeszcze długo kontynuowana. Nie wiem, gdzie znajduje się jej dalszy ciąg.
Que il m'avait apporté trois autres chapitres de Saint-Hermine qui sont totalement inédits aussi et qui prouvaient que le roman avait encore très longtemps continué et donc je ne sais pas où se trouve la suite de Saint-Hermine.
Claude Chopp zdobył także plan Cavaliera de Saint-Hermine przygotowany ręką Aleksandra Dumas.
Donc j'avais décidé dès ma découverte, c'est-à-dire dans les années 90, d'être le dernier nègre d'Alexandre Dumas et de continuer le roman, de le finir.
W latach 90., kiedy miało miejsce moje odkrycie, postanowiłem zostać ostatnim murzynem Aleksandra Dumas i zakończyć jego powieść według planu, który pozostawił. Postanowiłem, że będę na jego rozkazy. Realizuję teraz ten projekt, do którego włączyłem 6 odnalezionych rozdziałów. Prawdziwy problem powstanie, jeśli odnajdą się dalsze, które, jak podejrzewam, istnieją. Co wtedy zrobię? Będę musiał powieść przerabiać, gdy pojawią się nowe odkrycia.
Ces chapitres que je soupçonne exister, qu'est-ce que vous ferez? Ben, je devrais à ce moment-là refaire perpétuellement le roman à mesure que des nouvelles découvertes se feront.
Claude Chopp uważa tę pracę za wyborną przygodę i wręcz nagrodę.
Je considère ça un petit peu comme une récompense. Quand on travaille comme moi pendant 35 ans sur Dumas, qu'on a eu la chance en fait de, je crois, bon, je ne m'attribue pas cela à moi tout seul, hein, mais de faire que un
człowiek,
auteur,
który przez 35 lat pracuje, jak ja, nad Aleksandrem Dumas i przyczynił się do tego, że ten autor popularny, ale nie cieszący się zainteresowaniem w świecie naukowo-uniwersyteckim, zmienił status, jest uważany za jednego z największych pisarzy XIX wieku i nawet wszedł 3-4 lata temu do Panteonu. Mam wrażenie, że Dumas podziękował mi za to, pozwalając mi odkryć swą ostatnią powieść.
Była to rozmowa z Claude'em Chopem, odkrywcą powieści Aleksandra Dumas, Kawaler de Saint-Hermine.
L'affaire du coffret. 42e. Wiedziałem już, jak mogło dojść do kradzieży, ale nie wiedziałem jeszcze, kto to zrobił. Jean-Pierre wyjechał. Idę spotkać się z René. O wilku mowa. Jest René. Wchodź do kawiarni. No to ja też idę. O cholera. To przecież Jean-Pierre. Wrócił. Szybko. Gazeta.
Milan, c'est plus risqué que Paris. Dis-moi. Tu connais du monde là-bas?
J'en connais peut-être.
Et avec 100 euros?
Ah oui. Oui, j'en connais. Je t'appelle. Salut.
Szybko to załatwili. Ale o czym oni mówili?
Mais Milan, c'est plus risqué que Paris.
Plus risqué que... Aha, Mediolan jest plus, bardziej ryzykowny, que, niż Paryż. Paryż jest moins risqué, que, mniej ryzykowny niż Mediolan. Tak mu powiedział Etienne. Il y a un risque.
Tu connais du monde là-bas?
J'en connais peut-être.
Non, non. Sont na ty. René pyta, czy zna ludzi w Mediolanie, a Jean-Pierre powiedział... Jean connaît, czyli że zna, ale on?
J'ai des amis. J'en ai. Je n'ai pas d'argent. Je n'en ai pas.
Aha, on, en. To słówko zastępuje du, de la lub de. Więc Jean-Pierre zna tam ludzi. Peut-être, być może, nie jest zbyt chętny do współpracy.
Et avec 100 euros?
Ah, oui. Oui, j'en connais.
René kupuje informacje od Jean-Pierre'a. Na temat Mediolanu? Włoch? Rezo Sud? Może nagrania Nadii coś wyjaśnią? Po konferencji było... soirée.
Comment ça va, madame?
Vendredi 8 novembre, Champagne. Merci pour cette soirée, Étienne. Dis-moi, Jean-Pierre est là?
Non. Et je dis que c'est tant mieux.
Je vois. Et René, il est venu?
Oui, mais il est déjà parti.
Nadia rozmawia z Etienne'em.
Dis-moi, Jean-Pierre est là?
Non.
Jean-Pierre'a nie ma na tym wieczorze.
Et René, il est venu?
Oui. Mais il était déjà parti.
A René już wyszedł. Jean-Pierre pracuje w Hotel des Arts, ale go nie ma na koktajlu. René był na konferencji, ale na koktajlu też go już nie było.
I avec 100 euros? Ah, oui. Oui, j'en connais.
A zatem, jeżeli kradzież miała miejsce podczas koktajlu, to i jeden, i drugi mógł to zrobić.
A suivre.
L'affaire du coffret jest produkcją Radio France International. Tekst Katia Ingman, muzyka Iro Rantala, realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masza Schwarz z głosem Piotra Siewkiewicza w polskiej wersji.